Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych zaakceptowali warunki porozumienia w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu i jego rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem będzie dotyczyła zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Planowane jest podpisanie porozumienia politycznego w tej sprawie. Polska para prezydencka rozpoczęła dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Przywódcy podejmą w Białym Domu także temat sytuacji na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie. Po rozmowach spotkają się z mediami. To będzie bardzo owocny dzień. Zmieni kształt współpracy polsko-amerykańskiej zarówno wojskowej, jak i energetycznej, powiedział godzinę temu na konferencji transmitowanej między innymi przez TVP szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej minister Krzysztof Szczerski. Jak dodał, ten dzień zmieni także kwestie dotyczące ruchu bezwizowego do USA.
Mogę powiedzieć już oficjalnie, że obaj prezydenci zaakceptowali wynegocjowany tekst porozumienia dotyczącego zwiększonej obecności amerykańskiej w Polsce. Zatem przygotowujemy się już teraz już formalnie do podpisania tego dokumentu i przyjęcia go przez prezydentów dzisiaj podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Temu porozumieniu politycznemu, które dotyczy wojsk amerykańskich w Polsce, towarzyszyć będą także inne umowy, które są właśnie równolegle podpisane dzisiaj w Waszyngtonie. Dotyczyć będą kwestii energetycznych oraz współpracy w zakresie spraw wewnętrznych.
Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych parze prezydenckiej towarzyszy duża delegacja rządowa, m.in. szef MON-u Mariusz Błaszczak i minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Minister obrony narodowej przebywa w Waszyngtonie już od poniedziałku. Zaplanowane na dziś przesłuchanie byłego dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów nie odbyło się. Świadek nie odebrał wezwania wysłanego przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw VAT. W parlamencie jest redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Zeznania miał dziś złożyć Maciej Młodzikowski, były dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Resortu Finansów. Były urzędnik resortu nie odebrał jednak wezwania ani nie dostarczył Komisji Usprawiedliwienia. Jego obecny pracodawca przekazał, że Młodzikowski przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Wiceszef komisji poseł Kazimierz Smoliński zaznacza, że były dyrektor jest świadkiem ważnym, więc komisja ponowi próbę jego przesłuchania.
No, wezwanie jeszcze raz zostanie wystosowane pod adres, który uzyskaliśmy od pracodawcy, czy adres zamieszkania z pracownikiem. W tej chwili jest na zwolnieniu lekarskim z tego, co wiemy. No ale nie przysłał żadnego zawiadomienia, niczego, więc występujemy do sądu o ukaranie świadka, ponieważ jest nieusprawiedliwione niestawiennictwo, dwukrotne awizowanie. Traktuje się, że to jest skuteczne doręczenie i on powinien się stawić albo usprawiedliwienie jakiekolwiek przysłać. No nie odbiera celowo. Nie wiemy dlaczego, więc na następnym posiedzeniu pewnie jutro podejmiemy uchwałę o skierowaniu wniosku do sądu o ukaranie go i oczywiście wzywamy po raz kolejny. No.
Komisja przesłuchała dotychczas kilkudziesięciu świadków, między innymi byłą premier Ewę Kopacz, byłego ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego oraz byłego szefa MSW Grzegorza Schetynę. Na 17 czerwca na przesłuchanie wezwany został były premier Donald Tusk. Komisja bada lata 2007-2015. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar żąda zmian w prawie, które będą pogwałceniem konstytucji, powiedział rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. W trakcie konferencji prasowej Pawlak skomentował pismo rzecznika praw obywatelskich w sprawie standardów WHO dotyczących edukacji seksualnej. Adam Bodnar miał w nim wskazać, że chce wprowadzić w polskich szkołach obowiązkową edukację seksualną dla wszystkich uczniów. Ponadto, jak referował Mikołaj Pawlak, zdaniem Bodnara polski program edukacyjny jest zły i trzeba opracować nowy w konsultacji jedynie z WHO. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że jest przeciwny takim pomysłom.
Nie ma i nie będzie nigdy mojej zgody na takie czynności, takie postępowania. Mówię zdecydowane nie wprowadzeniu do szkół powszechnej edukacji seksualnej, obowiązkowej dla wszystkich uczniów. Mówię zdecydowane nie wpuszczeniu edukatorów seksualnych na korytarze polskich szkół. Mówię również zdecydowane nie wprowadzeniu standardów WHO do polskiego programu nauczania. Wyrażam bardzo głębokie zaniepokojenie tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich opiera swoje opinie wyłącznie na podstawie opracowań organizacji WHO. A przypominam sobie, gdy jeszcze w 2015 roku, zaraz przed wyborem i pytany o sprawy światopoglądowe, mówił, że wymagają one bardzo szerokiej konsultacji.
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara stanowiło odpowiedź na wezwanie Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak wystosował je po tym, jak w połowie lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację na rzecz społeczności LGBT+. Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział też, że zwróci się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy resort zamierza wprowadzić edukację seksualną w polskich szkołach. Sąd rejonowy Katowice-Zachód aresztował Romana S., byłego zomowca podejrzanego o strzelanie do górników protestujących w kopalni Wujek na początku stanu wojennego. Wczoraj były zomowiec usłyszał w IPN-ie zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej. Śledczy Instytutu skierowali wniosek o 3-miesięczny areszt do Sądu Rejonowego w Katowicach. O uzasadnieniu wniosku i zarzutach wobec S. mówił szef pionu śledczego IPN-u Andrzej Pozorski.
Czyn ten został zakwalifikowany z artykułu 158, paragraf 3 kodeksu karnego i z artykułu 159 kodeksu karnego. Przy przyjęciu, jak już wspomniałem wcześniej, że czyn ten stanowi i zbrodnię komunistyczną, i zbrodnię przeciwko ludzkości. Czyn zarzucany podejrzanemu jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat S. Wcześniej podejrzany był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany 17 maja bieżącego roku o godzinie 9.20 na przejściu granicznym w Chorwacji. Dosłownie po 5 minutach, bo dokładnie o 9.25 został już aresztowany. W dniu wczorajszym przesłuchano podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
Podczas pacyfikacji protestów w kopalni Wujek zginęło 9 górników, a 21 osób zostało rannych. Roman S., który ma teraz niemieckie obywatelstwo, był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. Związkowcy z JSW rozpoczęli akcję protestacyjną i procedurę sporu zbiorowego. Ma to związek z odwołaniem prezesa spółki Daniela Ozona. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Nadzorcza JSW. Górnicy uważają, że nowa osoba powołana na to stanowisko nie ma wiedzy, by kierować firmą. Akcja protestacyjna, jaką podjęli związkowcy, polega na oflagowaniu kopalń. Niebawem mają się tam pojawić banery i plakaty z postulatami. Protestujący górnicy domagają się też dymisji szefa resortu energii Krzysztofa Tchórzewskiego i odwołania członków Rady JSW z jego nominacji. Wysłali też list do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o spotkanie. Minister Krzysztof Tchórzewski, odnosząc się do sprawy, wskazuje, że Rada Nadzorcza JSW miała solidne podstawy do odwołania Daniela Ozona.
Mamy do czynienia z sytuacją taką, w której Rada Nadzorcza odwołała prezesa i ja to przyjąłem jako słuszną decyzję. Rada Nadzorcza straciła do niego zaufanie. Z dniem 27 czerwca kontrakt automatycznie wygasał panu prezesowi, a więc kończyła się kadencja i następowałby wybór od nowa. Jeżeli Rada Nadzorcza zdecydowała się w tym momencie odwoływać na 3 tygodnie przed upływem 3-letniej kadencji, to musiała mieć rzeczywiście istotne argumenty.
Odwołany wczoraj ze stanowiska przez Radę Nadzorczą JSW prezes Daniel Ozon kierował spółką od marca 2017 roku. W tym okresie firma między innymi ogłosiła nową strategię, która zakłada zwiększenie produkcji węgla. Obecnie decyzją Rady obowiązki prezesa JSW pełni Robert Małek. A przed siedzibą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego manifestowali dziś klienci oszukani w aferze GetBack. Przekazali prezesowi funduszu petycję z listą poszkodowanych przez Idea Bank i żądaniem zwrotu całości środków osobom, którym ten bank nie uznał reklamacji. Zdaniem Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack, Bankowy Fundusz Gwarancyjny może być adresatem ich petycji, ponieważ jest on kuratorem w Idea Banku. Jak wskazuje Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack, Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógł podejmować uchwały w sprawie odmowy zwrotu środków poszkodowanym.
Instytucja kuratora jest o tyle ważna, ponieważ kurator ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rad nadzorczych i zarządu Idea Banku, ma prawo zaskarżać uchwały, które bank podejmuje, a my tak logicznie rozumując uważamy, że jeżeli bank nie zwrócił tutaj tyle osób pokrzywdzonych klientów nam reklamację, to musiał podjąć stosowne uchwały. Na mocy tych uchwał po prostu podjął decyzję, żeby nam nie zwracać, więc będziemy żądać od kuratora Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, żeby ten kurator zaskarżył te uchwały, jeżeli jeszcze będzie miał taką możliwość, albo żeby podjął konkretne czynności przed zarządem Idea Banku.
Poszkodowani w aferze GetBack starają się odzyskać w całości swoje pieniądze zainwestowane w obligacje. Zdaniem prokuratury w aferze poszkodowanych może być 10 tysięcy osób. Straty w skali całego kraju szacuje się na 2 miliardy złotych. I na zakończenie wiadomości w Radiu Maryja pozostała nam jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie i południowym wschodzie Polski małe, przelotny deszcz, a w pasie od Pomorza Wschodniego, Mazur i Suwalszczyzny przez centrum kraju po Śląski Małopolskę burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 23-26 stopni na zachodzie i Podhalu do 30-33 na wschodzie, a nad morzem chłodniej, tam od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie kraju południowy, na pozostałym obszarze zachodni i północny. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1005 hektopaskali.